Queer Antena.
Queer Antena.
Tęczowy głos w twoim domu. Twoim domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, przed wami kolejny wakacyjny odcinek Queer Anteny. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Olą Kamińską i Agatą Barbarą Wnuk, inicjatorkami oraz dumnymi wydawczyniami i redaktorkami z zina Girls to the Front, którego nowy numer, numer specjalny Queer Erotica, będzie miał swoją premierę już 8 sierpnia. Z dziewczynami rozmawiam o queerowej wrażliwości oraz erotyce, której próżno szukać na normikowych eroserwisach streamingowych. Bo jak mówią dziewczyny, let's take pleasure seriously, z czym zgadzam się w 100%. Miłego odsłuchu. Cześć, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Queer Antena. Dzisiaj moimi gościniami są Ola Kamińska oraz Agata Barbara Wnuk. Cześć dziewczyny.
Cześć.
Jak się macie w ten poniedziałkowy poranek? Poranek? Popołudnie w zasadzie, już nie poranek.
W porządku, jesteśmy w biegu i w zamieszaniu przed premierą zina. Przed chwilą poszedł chyba Ola do drukarni.
Nie poszedł, jest jeden błąd.
A, nie poszedł, bo jest jeden błąd. Ale tak, robimy kilka rzeczy naraz, ale ogólnie chyba jesteśmy całkiem w dobrych humorkach i podekscytowane premierą.
Ostatnio prosto przed wydaniem numeru nowego zinu, to na pewno jest duże wyzwanie i dużo emocji, dużo energii pewnie włożyłyście w ten nowy numer. Nowy numer specjalny, o czym dowiadujemy się z wydarzenia premierowego, które odbędzie się w najbliższą sobotę, ale o tym sobie porozmawiamy za chwileczkę. Powiedzcie przede wszystkim na początek, bo może nie wszystkie osoby, które tutaj nas słuchają, wiedzą, kim są Ola Kamińska i Agata Barbara Wnuk oraz czym jest Girls to the Front.
Przede wszystkim jesteśmy przyjaciółkami i właśnie staramy się to podkreślać teraz przy różnych rozmowach, bo Girls to the Front powstało trochę właśnie w pewnym sensie jako taki projekt z przyjaźni, albo nawet może ta nasza przyjaźń się rozwijała wraz z naszym bardziej kreatywnym projektem. I Girls to the Front jest inicjatywą, działamy razem od ponad 5 lat. Zaczynałyśmy jako kolektyw DJ-ski, ale ponieważ dosyć szybko zobaczyłyśmy, że brakuje na warszawskiej scenie muzycznej dziewczyńskich zespołów, to stwierdziłyśmy, że rozwiniemy naszą działalność właśnie o organizację różnych koncertów i potem po tych koncertach stwierdziłyśmy, że nadal jest nam za mało i nadal nam czegoś brakuje. Zaczęłyśmy razem tworzyć zina i w ten sposób od ponad właśnie 5 lat tworzymy razem Girls to the Front i organizujemy koncerty, sety DJ-skie, debaty, warsztaty, bardzo lubimy właśnie prowadzić warsztaty zinowe albo kolażowe. Co jeszcze? Organizujemy performance, wydajemy zina kilka razy w roku i staramy się budować dziewczyńsko-queerową społeczność.
Tak, jest to zdecydowanie inicjatywa, która wyszła od tego, że chciałyśmy coś razem robić. Jeszcze nie znałyśmy się zbyt dobrze i ja to już kilka razy podkreślałam przy różnych sytuacjach. Ola zawsze mnie trochę przerażała, bo była taka cool i tak bardzo chciałam się z nią przyjaźnić, ale się jej bałam, że jest zbyt cool. Ale na szczęście się udało zacząć robić coś razem i jakby Girls to the Front było oczywiście, co stworzyłyśmy dla siebie, ale bardzo szybko zobaczyłyśmy, że nie tylko my potrzebujemy takiej przestrzeni do nie tylko wymiany sztuki, muzyki i doświadczeń, ale też po prostu przestrzeń, w których możemy się dzielić właściwie powiedziałam, że doświadczeń, ale tak. Z każdym kolejnym wydarzeniem, z każdym kolejnym zinem dociera do nas coraz więcej informacji od nowych dziewczyn, nowych osób, że znaleźli jakąś taką grupę, w której, jakby, której czują się częścią i to nas chyba napędza mimo tego stresu i energii, którą musimy włożyć w każde takie przedsięwzięcie do kontynuowania tego, bo cały czas dostajemy te nowe głosy, że ktoś jeszcze jakby chce do tej społeczności przynależeć i to jest naprawdę bardzo, bardzo motywujące i bardzo kochane, Zawsze się bardzo wzruszamy. Tak.
No tak, no bo tytuł Zina to Girls to the Front i waszego kolektywu. Myślę, że kolektywem można was nazwać jakby, i to jest 100% jakby to słowo. Jesteście kreatywnym duetem na 100%, ale wracając do nazwy, Girls to the Front to w tym momencie już nie tylko girls, tylko poszerzacie spektrum odbiorczyń, odbiorców na dużo szerszą jakby gamę osób również pomiędzy.
Tak, tak. Zaczynałyśmy, w sumie nazwa Girls to the Front wzięła się z tego, że bardzo inspirowałyśmy się ruchem Riot Girls i brakowało nam właśnie takiego, takiej dziewczyńskiej, punkowej energii w Polsce i stąd właśnie ta nazwa od hasła Kathleen Hanna, która krzyczała na koncertach All Girls to the Front, ale zależało nam zawsze na zbudowaniu społeczności, która będzie bardzo otwarta dla osób z różnych grup nieuprzywilejowanych i ja też na przykład identyfikuję się jako lesbijka, więc jakby takim automatycznym rozszerzeniem tego było to, że chcemy też sprawić, żeby osoby queerowe czuły się dobrze właśnie na naszych inicjatywach i żeby też zaprezentować ich twórczość.
Tak, przede wszystkim jakby nasz kolektyw jest feministyczny, ale nasz feminizm przede wszystkim ma być intersekcjonalny i to jest jakaś taka podstawa jakiegokolwiek działania, bo inaczej wydaje mi się, że zupełnie nie ma sensu i tylko utrwala pewne schematy. I nawet przy różnych okazjach sobie poszerzamy to hasło i parafrazujemy Girls to the Front. Nawet na koszulkach z ostatniego merchu, który stworzyła dla nas Oasis of Hate, nasza znajoma ilustratorka, miałyśmy hasło All Girls, Women, Queers, Cyborgs, Techno Angels to the Front. Jakby można tam wszystko podstawić, bo... Tak, wychodziłyśmy od pewnego hasła bardzo ikonicznego, Kathleen Hanna, natomiast jak najbardziej chcemy w naszej działalności ewoluować i być otwartymi na wszystkich i wszystkie, które chcą być częścią takiej społeczności.
8 sierpnia, tak jak już wspomniałem kilka chwil temu, planujecie premierę nowego numeru specjalnego. Dlaczego specjalnego i o czym ten numer?
Tak, no właśnie ten numer trochę powstał jako nasz poboczny projekt. Nazywa się Queer Erotica Zine, więc tutaj w pełni oddajmy właśnie głos osobom, które identyfikują się jako queerowe. Mhm. Głównie powstało to dlatego, że podczas właśnie pandemii i tego najgorszego lockdownu i przymusowego siedzenia w domu chciałyśmy sobie przypomnieć o znaczeniu przyjemności i o tym, że właśnie jeszcze czeka nas dużo miłych chwil, a jednocześnie jakoś wydało nam się, że może przypomnimy sobie erotyką. Wiem, że ten skrót między przyjemnością a erotyką jest bardzo umowny, ale stwierdziłyśmy, że tak, że może faktycznie pozwólmy sobie na to i stworzyłyśmy zina, w którym znajdują się erotyczne opowiadania, komiksy, ilustracje stworzone przede wszystkim przez osoby, które identyfikują się jako queerowe kobiety, queerowe dziewczyny, osoby trans, niebinarne, genderqueer i interseksualne.
Jest to w jakiś sposób numer specjalny, dlatego że... Właśnie jego myślą przewodnią jest fun, jest jakaś zabawa i to, że on ma być... Ola, dlaczego zrobiłaś taką minę? Ten zin ma przede wszystkim być jakąś taką rozrywką, jakby są to przede wszystkim właśnie opowiadania, ilustracje. Natomiast ponieważ w naszych normalnych zinach dużo jest różnych esejów, wywiadów, takich krytycznych, prac, natomiast tutaj jakby odchodzimy od na przykład rozważań nad erotyką, to poruszymy na przykład w rozmowie, która odbędzie się w trakcie premiery na pikniku. Natomiast sam zin jest taką, jak to nazwać, no ten zin ma przede wszystkim przynosić radość, zabawę, fun i przyjemność.
Czyli coś odwrotnego niż serwują nam politycy, media i codzienność, która ostatnio naprawdę, ja czuję, że mnie dojeżdża z każdym dniem i coraz bardziej.
Oj, tak. No, tak. Nie wiem, co powiedzieć, bo to tak strasznie wysysa energię ostatnio.
Więc może jakby zakończmy, nie kontynuujmy tego tematu, bo hasłem, które przewodzi piknikowi sobotniemu jest Let's take pleasure seriously. Powiedzcie proszę, czym w takim razie jest ta erotyka queer? Czym się różni od erotyki nie queer, bardziej normikowej, można by powiedzieć?
No, taka super oczywista rzecz na początek, czyli oczywiście lesbijki w erotycznym kontekście zazwyczaj są, jakby funkcjonują po prostu dla oka heteroseksualnego mężczyzny, więc to jest taka pierwsza rzecz, którą, powiedzmy, od której chcemy odejść właśnie, że jak mamy lesbijską erotykę w naszym zinie, to ona nie była tworzona przez mężczyzn dla mężczyzn, tylko przez cis mężczyzn dla cis mężczyzn, tylko właśnie przez osoby, które samodzielnie identyfikują się jako queerowe i mamy nadzieję, że głównie nasz zin trafi też właśnie dla queer osób. Co jeszcze, Agata?
Czym różni się? Wydaje mi się, że przecieraniem trochę tych schematów takich utartych, co znajdziemy, nie wiem, w erotycznej gazetce. Jak byłam mała i byłam z rodzicami na Mazurach i pamiętam, że spacerowałam sobie po jakichś krzakach i to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłam magazyn dla dorosłych, erotyczny. I był tam bardzo standardowo pokazana erotyka. I tworząc z tego zina i dodatkowy merch, myślałam o tym, że no, odwracamy to, co jakby zawsze widzimy na tych półkach kiosków, to kto znajduje się na takich zdjęciach i też przede wszystkim to, kto tworzy, co produkuje całą sesję zdjęciową, kto produkuje teksty i tak dalej. Nawet specjalnie idąc w tym kierunku, bo już kilka razy powiedziałam o merchu dodatkowym, zinowi będą towarzyszyły erotyczna talia kart i erotyczne zapalniczki, ponieważ gramy jakoś tak z takimi typowymi zapalniczkami z gołymi babami ze stacji benzynowej, to na naszych zapalniczkach będą osoby queerowe, których na stacji benzynowej niestety na razie nie dostaniemy, a bardzo chcielibyśmy je mieć w swoich torebkach. A tak samo talia kart, no to jest cały krąg skojarzeń od kolonii po, nie wiem, grę w rozbieranego pokera. Karty erotyczne zawsze jakby kojarzyły się w pewien sposób, natomiast my mamy swoją własną wizję tego. Przy tej okazji współpracowałyśmy z super fotografkami Karoliną Jackowską i Joanną Oleksy, które naprawdę wprowadziły taką super energię. Sesję stworzyłyśmy na działce. Wiele osób, które uczestniczyło w sesji, nie znało się wcześniej, a po prostu od samego początku energia i flow była tak wspaniała. Wszyscy poczuli się tak komfortowo. Lataliśmy po tej działce półnago i robiliśmy zdjęcia, śmialiśmy się. No, jakby nie wyobrażam sobie, żeby tak powstawały erotyczne zapalniczki i erotyczne karty dostępne gdzie indziej, naprawdę.
No pewnie nie, pewnie to... tak nie wyglądają te sesje.
Więc poza produktem finalnym, jakby cały ten projekt, jego tworzenie, to jest całość i wydaje mi się, że pozytywne skutki jakby nie tylko w tym finalnym efekcie, ale też w tym całym procesie tworzenia zina i tych rzeczy jakby będą się uwidaczniały. Tak, będą się uwidaczniały.
A powiedzcie proszę, skąd czerpiecie materiały? Bo w zinie jest bardzo dużo różnych twórczyń, twórców i z całego świata tak naprawdę.
Mhm. Tutaj Ola zdecydowanie pocisnęła przy tej okazji nowe źródła, ponieważ zawsze przy naborze do zina tworzyłyśmy event na Facebooku, ogłaszałyśmy to też na Instagramie, bardziej poznajomych, a kto podał dalej to info, tak ono szło. Oczywiście już wcześniej zdarzały się osoby z zagranicy, natomiast Ola tym razem bardzo się zaangażowała w poszukiwanie nowych osób. Ola, gdzie tam postowałaś info o naszym naborze?
No tak, no więc właśnie, tak jak Agata mówiła, zwykle robimy taki jeden open call na Facebooku, a oprócz tego bezpośrednio piszemy na przykład do osób, które znamy, albo nawet do znajomych znajomych. Tutaj tym razem też właśnie poza takim zwykłym open callem jeszcze postowałyśmy w kilku grupach, które są właśnie nakierowane na dziewczyny na przykład, które piszą, albo dziewczyny, które robią komiksy. Ale na przykład też po raz pierwszy zapostowałam nasz call na Lex App. To jest taka apka stworzona przez queerowe osoby. Wydaje mi się, że nie ma tam cis-gayów, to znaczy, że jest właśnie dla kobiet, które identyfikują się queerowo, dla osób trans, dla osób interseksualnych i genderqueer. I dzięki tej apce też faktycznie przyleciało do nas sporo zgłoszeń. Część na pewno w ogóle rozeszła się taką pocztą pantoflową i nie wiem, jedna koleżanka, która coś robi i na przykład mieszka poza Polską, wysłała drugiej koleżance i ta też stwierdziła, że chce nam coś podesłać. Napisałyśmy też do autorek, które lubimy i z którymi wcześniej współpracowałyśmy, albo i nie, na przykład do Ambiki Thompson, która jest artystką mieszkającą w Berlinie kanadyjską, i którą kiedyś gościłyśmy z jej punkowym zespołem na, co to była, wiolonczela? Wiolonczela i perkusja? Tak, z jej zespołem punkowym na wiolonczele i perkusję Razor Cans. Okazało się, że Ambika też pisze i już kolejny raz jakby mamy przyjemność publikować jej opowiadania.
Tak, odzwołaliśmy też do innych dziewczyn, które jakoś tam kojarzymy i naprawdę to myślałyśmy sobie, że zrobimy, że to jest taki poboczny projekt, że też jakby zrobimy go szybko, że będzie może trochę mniejszy ten zin niż na ogół. Natomiast wyszło znów 120 stron. Zgłoszeń było strasznie dużo i wydaje mi się, że to też jakby to, co my odczuwałyśmy w trakcie kwarantanny, pandemii, jakby to nie byłyśmy tylko my i to widać po zgłoszeniach, po tym, ile ich przyszło. Więc nie wiem, czy dalej można to nazywać w sumie pobocznym projektem, bo ten zin jest bardzo gruby. Jest w dwóch językach. Znowu zaprzyjaźnione tłumaczki nam pomogły tłumaczyć pracę z polskiego na angielski, z angielskiego na polski, bo jakoś tam ta proporcja tekstów w tych dwóch językach była podobna. I tak, więc stąd przyszły te wszystkie prace. Musiałyśmy się przez nie wszystkie przekopać i było nam naprawdę trudno wybrać te, które trafią do ostatecznej wersji zina.
Może te, co zostały, to jest materiał na kolejny numer specjalny Queer Erotica Vol. 2.
No, być może. Wydaje mi się, że na pewno jest to bardzo przyjemne w tworzeniu, więc wydaje mi się, że na pewno jakby ten projekt poboczny nie zostanie pozostawiony sam sobie.
Zdecydowanie pomogło nam to w ogóle przetrwać właśnie tą najgorszą kwarantannę i ten najgorszy pandemiczny czas, że spędzałyśmy nasze dnie czytając zgłoszenia do erotycznego zina. Bardzo polecamy.
Bardzo polecamy czytanie naszego zina. Już od soboty.
No właśnie, bo od soboty będzie dostępny. Opowiedzcie w takim razie proszę o premierze. Co planujecie? Gdzie to będzie? Kiedy? O której?
Premiera będzie właśnie w Warszawie w najbliższą sobotę w Domku Fińskim Zaczarowany Ogród, który w tym roku prowadzą trzy super dziewczyny, Ela, Zuzia i Chang. I miałam okazję być tam na koncercie na początku lipca i kiedy zobaczyłam, że ten Domek Fiński właśnie prowadzą takie super dziewczyny z taką super energią, od razu do nich podeszłam i powiedziałam, że chcę tam coś zrobić. I tak, więc robimy to. Piknik będzie trwał od 15 do 22. W planach mamy sety DJ-skie, w tym dwie nasze koleżanki, które wreszcie pierwszy raz z dykami staną. Zawsze kochamy debiuty. Będzie super performatywno improwizacyjne zadanie, które poprowadzi Monika Szpunar z kolektywu londyńskiego Dionys. To jest taki kolektyw muzyczno-performatywny i ona poprowadzi coś, co się nazywa Open Band Practice. Jest to taka praktyka, którą jako Dionys wypracowały chyba na przestrzeni ostatnich lat, kiedy nie mogły znaleźć studia do swoich prób, swoich performansów i zaczęły robić te próby w parku. I wtedy ludzie zaczęli się interesować, a co one właściwie robią, że tak wydają sobie jakieś dźwięki, tutaj jakoś tam sobie ćwiczą, wykonują jakieś ruchy. I kiedy zaczęły, że jest takie zaangażowanie, to zaczęły to robić jako część swoich performansów i właśnie w takim czymś będzie można wziąć udział w sobotę. Ktokolwiek będzie chciał, będziemy razem improwizować, jakoś nawiązywać do tematu erotyki, seksualności. Ciężko opisać, co dokładnie będzie się działo, bo to też wszystko zależy od uczestniczących. Na pewno będzie to się odbywało przy jakiejś fajnej muzyce i będzie wpisane w jakoś set DJ-skie, które będą akurat trwały. Więc na pewno to jest jedna z atrakcji.
Kolejną naszą atrakcją podczas premiery będzie rozmowa z Małgorzatą Iwanek, która prowadzi profil Kultura Seksualna na Instagramie i na Facebooku. I fantastycznie właśnie pisze i trochę też edukuje o seksie. Sama jest seksuolożką, edukatorką seksualną. Z tego, co pamiętam z jej bio, jeszcze jest w trakcie... Jest w szkole psychoterapii również i w trakcie szkolenia i naprawdę strasznie podoba nam się to, jak prowadzi ten profil i bardzo dużo się z niego dowiedziałyśmy, dlatego chciałyśmy pogadać z nią o erotyce, a szczególnie o queerowej erotyce. Więc planujemy na przykład spytać, dlaczego w 99 przypadkach ta erotyka jest zwykle taka śmiertelnie poważna i w ogóle pisana albo kręcona z mega... nie wiem, no powagą i właśnie nie na luzie. Chcemy z nią pogadać o tym, co jest do zyskania, ale też co jest do stracenia, gdyby erotyka była tak trochę bliżej, powiedzmy w cudzysłowie tutaj, prawdziwego seksu i w ogóle co to oznacza, żeby była bliżej prawdziwego seksu. Więc mamy nadzieję, że właśnie czeka nas ciekawa rozmowa i że też będziemy mieć fajne pytania od osób, które będą słuchać potem naszej dyskusji.
Zapowiada się fantastyczne spotkanie. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć. O której zaczynacie?
O 15. Od 15 na pewno zacznie się jakimś chillem na trawie, czytaniem. Mam nadzieję, że ludzie zaczną grać w karty, które już będą dostępne. I od 16 chyba, o 16 odbędzie się Open Band Practice, natomiast dalej kolejne atrakcje, jeszcze konkretny timetable przedstawimy na dniach i będziemy czekały na wszystkich do 22, bo potem chcemy pozwolić sąsiadom spać i więc zapraszamy serdecznie.
Olu, wspominałaś również o tej aplikacji, gdzie robiłyście nabór. Opowiedz proszę coś jeszcze o tym, bo powiem szczerze, że jej nie znam, a chętnie bym się zainteresował i coś bym jeszcze sobie na ten temat poszukał, a może też nasi słuchacze się zainteresowali tematem?
Więc jest to aplikacja, która nazywa się LexUp i na początku funkcjonowała jako profil na Instagramie, nazywało się wtedy Personals. I z tego co pamiętam, mam nadzieję, że tutaj nic nie przekręcę, ale właśnie była trochę zainspirowana, ten profil na Instagramie był trochę zainspirowany takim magazynem erotycznym, który istniał chyba głównie w latach 80. i 90. w Ameryce, nazywał się On Our Backs. I był to właśnie magazyn erotyczny tworzony albo przez feministki, albo bezpośrednio przez lesbijki. I tam właśnie trochę tak to funkcjonowało, jak takie powiedzmy anonsy, które też powiedzmy znamy pewnie z naszego, nie wiem teraz, dzieciństwa. I właśnie powiedzmy tym, co się różni od Tindera czy jakichś takich innych tego typu aplikacji jankowych, że nie ma tam zdjęcia. Też na początku to konto na Instagramie Personals istniało w ten sposób, że osoby, które chciały właśnie znaleźć, nie chcę mówić swoją drugą połówkę, bo to chyba nie zawsze też jest szukanie drugiej połówki, tylko część osób szuka seksu, część osób szuka drugiej połówki, część znajomych, część nawet tam czasem są informacje o tym, że ktoś szuka współlokatorki albo, że nie wiem, ma za dużo grzybka do kombuczy i chętnie komuś odda, więc są tam naprawdę przeróżne ogłoszenia, ale zdecydowanie nakierowane właśnie na feministyczno-queerowe środowisko. I nie ma tam zdjęć, tak jak wspomniałam, w tej samej aplikacji też nie. Można podać linkę do Instagrama, ale mimo wszystko funkcjonuje to jakoś tak poza...
nie jest nakierowane, powiedzmy, na kierunek. Nie?
Właśnie, nie wiem, czy to jest powierzchowność, ale wydaje mi się też jakby... To jakby w inny sposób jakby uwodzi się, powiedzmy, przez tekst niż właśnie zdjęciem, że nawet niekoniecznie to musi być powierzchowność, ale po prostu inny sposób, nie wiem, zachęcania do kontaktu.
A wy na co dzień oglądacie erotykę, pornografię? Czy może właśnie w ogóle to nie jest to słowo? Może to, może pornografia to jest złe słowo?
Nie, no ja oglądam chyba i erotykę, i pornografię. I też trochę dlatego powstał ten zin, że strasznie nam się podobał pomysł erotyki na papierze. Że teraz tak naprawdę większość tego jest w internecie i no jakby odchodzi się od tej erotyki na papierze i też... wydaje mi się, że w zupełnie inny sposób wtedy się jej szuka, że może jakby w zinie jakby nie znajdziesz swojego ulubionego kinku albo czegoś, co byś po prostu znalazł albo znalazła w internecie, ale że tak, w jakiś sposób jakby jesteśmy kuratorkami tej erotyki dla osób, które będą ją czytać i oglądać. I to jest też takie dosyć fajne doświadczenie i no zupełnie, wydaje mi się, inny sposób obcowania z erotyką. Wiem, że niektóre magazyny tak robią. Wydaje mi się, że albo któryś z feministycznych magazynów, albo Bust, albo Basu, one mają jakby, sorry, takie same imię, albo Beach Magazine, któryś z feministycznych magazynów na B właśnie, wydaje mi się, że chyba na walentynki parę lat temu wypuścił takiego krótkiego e-booka, gdzie tam było, nie wiem, 10 feministycznych opowiadań z erotyką i to był też strasznie fajny pomysł, który mi się spodobał i stwierdziłam, że może czegoś takiego brakuje, tylko no jakby robimy ten kolejny krok właśnie, żeby odejść od PDF-ów albo od internetu i żeby ukazało się to na papierze.
No, ja wracając do twojego pytania, myślę, że tak, ja też oglądam, natomiast na pewno brakowało mi czegoś takiego bardziej bliskiego moim zajawkom, mojej estetyce. Ja bardzo szybko się nudzę oglądając w internecie i mam takie, okej, co teraz, na what? I zresztą Ola, jak i kilka moich znajomych wie, jak wyglądają moje sny erotyczne i o czym śnię. Myślę, że król krasnali jest to już całkiem nośne hasło wśród moich znajomych.
O panie na niebie, proszę więc... powiedz mi, czym jest król krasnali. Nie odpuszczę.
Król krasnali jest mega hot. Nawet zastanawiałam się, czy o nim nie napisać do zina, ale się zastanawiałam, jak to zostanie odebrane, czy ktokolwiek jakby to skuma, ale przysięgam, jest mega hot, przyśnił mi się raz w ogóle w jakimś lesie na wielkich moczarach i król krasnali wcale nie był mały z jakiegoś powodu, wiedziałam, że jest król krasnali, ale był bardzo duży, miał jakiś średniowieczny strój i pamiętam, że jak obudziłam się rano, to nigdy nie miałam tak ciężkich majtek, w sensie wow, oversharing. Ale no, król krasnali został ze mną i niestety w internecie nie mogę znaleźć króla krasnali, więc jakoś do następnego numeru Queer Erotica może jednak coś stworzę.
No właśnie, bo czy w samym numerze znajdziemy coś od was? Oprócz tego, że cały numer jest jakby waszą ogromną pracą, którą w niego włożyłyście. Jakby przeprowadzenie tego też naboru i jakby cała ta kuratorska praca, ale czy również twórcza?
Ode mnie tym razem nie. Żałuję. No ale jak mówiłam, miałam tylko Króla Krasnali w głowie, więc a nie umiałam go jeszcze jakoś na papier ani przelać wizualnie, ani opisem, więc jeszcze się wstrzymałam. It's coming. Tak to mamy dużo prac anonimowych, więc pod pseudonimami wychodząc od twojego pytania trochę inną drogą.
Możemy, jakby jest to może będzie dobrą zabawą właśnie rozkminianie, który tekst jest od nas, jest pod pseudonimem.
Bo jeden jest.
A czemu tak? Dlaczego osoby chcą, żeby teksty, czy ilustracje, czy komiksy były publikowane u was anonimowo? Z czego to wynika?
Wydaje mi się, że w ten sposób mogą się, nie wiem, poczuć bardziej swobodnie. I szczególnie jeżeli dzielą się takimi rzeczami jak właśnie jakieś fantazje czy no właśnie ta erotyka, to mogą poczuć się bardziej intymnie, jakby, że dzielą się tym, pokazują to dalej, ale jednak są dalej w swojej jakiejś takiej własnej przestrzeni, własnej strefie komfortu. Wydaje mi się, że to często te pseudonimy nie tylko przy tym zinie, ale przy różnych innych numerach są też ważne dla osób, które publikują pierwszy raz, troszkę się właśnie też boją, wstydzą, czy dla osób, których po prostu środowisko na to nie pozwala i ujawnienie się z jakąś treścią pod swoim prawdziwym imieniem, nazwiska mogłoby prowadzić do jakichś nieprzyjemności, czy to w najbliższym środowisku w rodzinie, czy w środowisku pracy, w środowisku akademickim i tak dalej.
Tak, dokładnie. No właśnie to był tak naprawdę mój powód i wydaje mi się, że ciągle dzielenie się jakimiś, no właśnie dzielenie się z seksualnością albo rozmawianie o seksualności jest widziane jako nieprofesjonalny na przykład i trochę odbiera powiedzmy powagi w niektórych środowiskach i na przykład w pracy i dlatego można zdecydować się na opublikowanie tego właśnie pod pseudonimem albo anonimowo.
Tak, żałujemy, że tak jest, bo totalnie nie powinno to mieć wpływu, natomiast rozumiemy, że niestety na razie często tak to wygląda i jakby jak najbardziej chcemy taki komfort zapewnić. I dlatego też nasze ziny często idą bardzo późno do druku, bo musimy 100 razy sprawdzić, czy przez przypadek kogoś nie wyautowałyśmy, nie opublikowałyśmy prawdziwego imienia i jakby dużo, dużo fuck-upów na tym polu może się wydarzyć. A naprawdę wiemy, że to dla niektórych ważne.
No tak, myślę, że twórcy i twórczynie mają do was bardzo duży, jeśli nie znają was wcześniej, to mają do was bardzo duży kredyt zaufania, bo to są poważne sprawy, to są poważne historie, które mogą zaważyć dosyć mocnymi konsekwencjami, czy tego chcemy, czy nie. Powiedzcie mi w takim razie jeszcze, jak to jest z tym magicznym związkiem queeru i feminizmu, bo na pierwszy rzut oka nie jest to do końca oczywista para.
No tak, też zależy tak naprawdę z jakiego punktu widzenia o tym mówimy. Właśnie dla mnie feministki, lesbijki jest to totalnie oczywista para i właśnie w sumie nie wyobrażam sobie, jak mogłoby być inaczej. Też jak Agata bardzo dobrze wspomniała, nawet jeżeli mamy mnóstwo przecież feministek, które nie identyfikują się queerowo, ale jeżeli chcą wspierać grupy nieuprzywilejowane, jeżeli zależy im, żeby ich feminizm był intersekcjonalny, no to jakby takim automatycznym krokiem jest właśnie również wspieranie osób nieheteronormatywnych i na przykład transseksualnych. Dlatego wydaje mi się, że jakby u mnie w środowisku już to naprawdę funkcjonuje totalnie jako jasne, że te dwie rzeczy się łączą. Ale faktycznie niekoniecznie jest tak w mainstreamie.
Fantastycznie pokazana jest ta walka o wspólną sprawę w serialu Miss America. Nie wiem, czy miałyście okazję już obejrzeć na HBO taki serial.
Ja jeszcze nie widziałam.
Polecam zdecydowanie, bo jest fantastyczny. Są super
Kate Blanchett, ja nie mogę tego oglądać, że ona jest zła. Nie ma mowy. Ona po prostu musi pozostać jako Carol, a nie zła osoba Miss America.
No to Ola już nie obejrzy. Ja obejrzę.
Nie, polecam, bo bardzo fajnie przedstawia jakby tą też różnorodność i różne postrzeganie feminizmu, nawet w samej tej grupie kobiet, bo są też tam osoby czarnoskóre, są też tam lesbijki, nie wiem, czy są te osoby transseksualne, ale przynajmniej nie w sposób oczywisty są tam przedstawione. W każdym razie rzeczywiście ta walka o prawa kobiet w Stanach w tamtym momencie obejmowała bardzo różne grupy społeczne.
Tak, wydaje mi się, że jeżeli feminizm walczy o prawa kobiet, to musi jakby zdawać sobie sprawę, do jak różnych grup należą z kolei kobiety i po prostu no, nie da się tego odłączyć zupełnie. Zresztą widzimy, że jest też potrzeba łączenia tego, jakby od początku naszych imprez, naszych wydarzeń dużo osób, dziewczyn zgłaszało się do nas i prosiło, że zróbcie taką queerową imprezę albo nie wiem, zróbcie speed dating u was. Jakby automatycznie to gdzieś zawsze szło w tę stronę też queeru i no, tych różnych identyfikacji i płciowych, i seksualnych, więc jakby no, nam gdzieś tam zawsze wydawało się to naturalne i się tego zastanawiam się, jak jeszcze można to komuś wytłumaczyć, dla kogo to nie jest takie oczywiste. No nie wiem, na pewno zapraszamy nasze imprezy i wtedy też na pewno będzie można na własne oczy zobaczyć, że to wszystko jest spójne.
Na pewno w tym numerze macie swoje jakieś ulubione publikacje. I co to jest? Czy to są może bardziej wizualne jakieś wariacje, typu komiks, ilustracja, czy bardziej opowiadania, a może wiersz?
Ja się na pewno bardzo cieszę, że w tym numerze jest dużo komiksów. Bardzo lubię komiksy i na ogół w numerze trafia nam się jeden, dwa. W tej chwili mamy chyba ich z ile, Ola? Trzy, cztery? I one są bardzo, bardzo różne, bardzo różna technika. Jeden jest taki bardziej mangowy, elficki i on zdecydowanie trafia w moje gusta. Są też takie bardziej komiksy, które składają się na przykład z takich bardzo prostych kresek, ale ciekawych historii. Na przykład bardzo mi się podoba komiks, który dzieje się w
PKP.
Pociągu.
O tak, tak, też super. Od razu pomyślałem sobie, o, jest to całkiem hoti sytuacja, jakby podglądam
tak.
To. Nie uczestniczę, tak, ale podglądam, jakby tak delikatnie tutaj. Super.
Totalnie, ja sobie zawsze o czymś takim myślałam, szczególnie jeszcze jak taki właśnie, teraz już rzadko mi się zdarza jechać pociągiem z przedziałami, ale przedziały zawsze wydawały mi się mega hot.
Tak.
Więc tak, na pewno te komiksy należą do, ten komiks, czy te komiksy należą do moich ulubionych.
Ja mogę powiedzieć o moich ulubionych opowiadaniach.
Dawaj.
Zrób to.
Moje chyba najulubieńsze to 2046, tak jest zatytułowane to opowiadanie, którego autorką jest Daga Neonowa i jest właśnie o takiej, powiedzmy, trochę wakacyjnej miłości na Mazurach. Tam już w pierwszym zdaniu jest o Giżycku i właśnie o dziewczynie, która jedzie na taki wakacyjną pracę, gdzie tam będzie pomagać w domku gościnnym i poznaje drugą dziewczynę bardzo intrygującą podczas tego wyjazdu i właśnie jest to taki krótki wakacyjny romans, jest strasznie fajnie napisane, totalnie czuć w tym właśnie takiego, nie wiem, ducha wakacji, słońca, lekkości i jest takie bardzo gęste to opowiadanie, ale właśnie od razu po prostu wciąga i to pamiętam, czytałam to jak był pierwszy dzień lata, właśnie tam chyba, nie wiem co to jest, 21 czerwca i stwierdziłam, że nic lepszego bym tego dnia nie przeczytała, że to jest po prostu była idealna lektura, kiedy to dostałyśmy, więc strasznie się cieszę, że Daga Neonowa nam przysłała. Też jeszcze nie współpracowałyśmy z nią wcześniej, więc bardzo się cieszymy, że nadesłała. Ja lubię też bardzo opowiadanie, które się nazywa Retusz Zamiana. Jest to tłumaczenie, ale oryginalnie jest to, jakby my możemy tylko opublikować tłumaczenie. Autorką jest Kaja Hoffman, taka amerykańska pisarka, która ma już na koncie kilka powieści, więc też strasznie się cieszymy, że udało nam się ją wciągnąć do wysłania opowiadania do zina w Polsce. Naprawdę to bardzo, bardzo fajnie, że się z tym udało. Tak, w ogóle tłumaczenie erotyki to też była, że tak powiem, osobna historia. Przy tym wszystkim ja też tłumaczyłam dwa teksty i no powiem, że cóż, klit brzmi o wiele lepiej niż łechtaczka. Naprawdę miałam dużo momentów, gdzie po prostu coś brzmi totalnie spoko po angielsku, albo może nie wiem, my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, że to brzmi spoko po angielsku, a po polsku jakby od razu jakoś tak, nie wiem, czułam się trochę niekomfortowo coś tłumacząc, albo właśnie miałam jakiś taki, a to już nie brzmi tak sexy, jak brzmiało po angielsku.
Oj tak, to jest na pewno spory też taki temat do analizy, jak erotyka po polsku może brzmieć i jak queerowa erotyka może brzmieć po polsku, żeby... Mam wrażenie, że często jakby na razie w naszej jakiejś takiej, nie wiem, w działaniach ogólnych, feministyczno-queerowych, często mówi się tym językiem tłumaczonym, właśnie mówi się dużo o łechtaczce, o tych różnych narządach intymnych, bardziej w celu na razie takiego oswajania ludzi z tymi słowami, ale przynajmniej dla mnie jest coś takiego, że słyszę te słowa i one jakby wiem, że wprowadza się je do języka, żeby się z nimi oswoić, ale to niekoniecznie jeszcze sprawia, że jakby myślę, hot słowo od razu jakby na razie ma dla mnie trochę inny wydźwięk w takim dyskursie feministycznym, więc mam nadzieję, że z takim kolejnym zinkiem może właśnie też w takim po prostu sexy kontekście zacznę bardziej lubić język polski.
Tak, brakuje tego. Chyba nie wiem, czy w ogóle czytam jakąś taką naprawdę fajną erotykę po polsku. Już na pewno nie queerową, bo to w ogóle nie przyszłam ale nie wydaje mi się, że w ogóle czyta fajną erotykę po polsku. Wydaje mi się, że mamy za mało takich projektów. Nie wiem, parę lat temu została wydana Istota, czyli komiks z kobiecą erotyką. Tam było 10 komiksów. I tam na przykład mi z kolei strasznie brakowało jakichś bardziej queerowych wątków, bo super projekt i bardzo dużo było fajnych komiksów, ale wszystkie były strasznie i tutaj mi brakowało. I no nie, no naprawdę nie czytałam żadnej fajnej queerowej erotyki po polsku. Jestem ciekawa, bo teraz wiem, że Krytyka, chyba Krytyka Polityczna albo może Czarne wydało książkę Maggie Nelson Argonauci.
Czarne.
Która jest, tak, Czarne, jasne. Która jest, no dosyć z tego właśnie, co pamiętam, oryginał jest dosyć przepełniona opisami seksu i w ogóle takiej bardzo otwartej dyskusji o seksualności, różnych praktykach seksualnych, więc jestem ciekawa, jak tłumaczka z tego wybrnęła i jak się to czyta po polsku.
Mm-hmm. Jeszcze, jeżeli chodzi o ulubione rzeczy z zina, pomyślałam, że bardzo lubię opowiadanie, które otwiera ten numer, która nazywa się Polish Mój COVID. Autorką jest Ambika Thompson, o której już Ola dzisiaj wspominała. I bardzo mi się podoba, dlatego że bezpośrednio odnosi się do początku pandemii, do kwarantanny. Gdzieś tam zapasy makaronu są tłem całego opowiadania. A jednak ten zin właśnie w tej kwarantannie powstał i jest to bardzo fajne i całkiem zabawne opowiadanie. Więc też ja właśnie, myślę, no.
Wspomniałeś, że ono jest zabawne, bo to jest jakby ten jeden, moim zdaniem, z ogromnych zalet tego, jak Ambika Thompson napisała. W tym opowiadaniu mamy seks lesbijski i Jest też butt plug zakończony końskim ogonem i to jest, wydaje mi się, coś, o czym normalnie byłoby pisane właśnie z taką śmiertelną powagą i takim na siłę budowaniem nie wiadomo jakiej atmosfery ciężkiej, poważnej, a Ambika pisze o tym z lekkością, jest właśnie nawet jeden żart w środku, jakby widać, że da się inaczej, ale to był dla mnie pierwszy raz, kiedy właśnie przeczytałam cokolwiek takiego nawet w stronę no nie wiem, jakimś minimalnym kinkiem albo coś, gdzie byłby ten humor i lekkość, a nie to taka śmiertelnie poważna, ciężka atmosfera, jakby nie wiem, co tam się zaraz miało wydarzyć.
Tak, jest ten humor i ta lekkość, a równocześnie wciąż jest sexy, to nie jest też tak, że jest tak, to po prostu jest beka i
no tak, bo to wręcz... jest, żeby tutaj też nikt nie, żeby nikt nie zrozumiał opacznie, bo oprócz tego, że jakby formuła tych tekstów i innych rzeczy, które znajdą się w zinie, jest lekka i przyjemna i sprawiająca przyjemność, to jednocześnie jest to, no według mnie jest to na poważnie, że to, co robicie, to nie jest... Mhm. To jest jakaś praca u podstaw, mam wrażenie, chociaż z drugiej strony, myśląc o waszej grupie odbiorców, myślę, że to są to osoby, których nie trzeba przekonywać.
Tak, właśnie zastanawiamy się, jak dotrzeć do nowych odbiorców i odbiorczyń, ale dobrze, tak, dobrze, że podkreśliłeś. Ja mam wrażenie, że naprawdę większość tych opowiadań jest po prostu mega hot i mi też się robiło gorąco, jak czytałam część z nich, więc no, więc zdecydowanie tutaj jeszcze raz podkreślam, że stawiamy na tą przyjemność.
Let's take pleasure seriously.
Totalnie. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło gościć was na Queer Antenie. Może jeszcze tylko przypomnimy, że premiera zinu Queer Erotica odbędzie się w najbliższą sobotę w Domku na Jazdowie Zaczarowany Ogród. Startujecie o 15:00. Wszędzie będzie bezpiecznie, bo mają ludzie mieć maseczki. Będzie merch. Fantastyczny, na niego się już nie mogę się doczekać, bo to będzie na pewno super. Bo swoją drogą w ogóle mam w swojej kolekcji kilka par takich erotycznych kart do gry. Tak, myślę, że to zdecydowanie są karty dla gry zrobione i zaprojektowane przez cis mężczyzn heteroseksualnych, dla cis mężczyzn heteroseksualnych, natomiast no, pochodzą one z lat... jakiś, nie wiem, chyba 80-tych, może trochę wcześniej, może trochę później, więc one jakby mimo wszystko są takie już no wyjątkowa jest ta estetyka. No ciężko mi w tym momencie jakoś to... Może pokażę na Instagramie, to będzie łatwiej.
Oj, totalnie.
Słuchajcie, dziękuję pięknie.
Dziękujemy ci za rozmowę bardzo i czekamy na ciebie w sobotę.
Tak, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Pa, pa. Gadałem ja, Mateusz Bzówka. Moimi gościniami były Ola Kamińska i Agata Barbara Wnuk, założycielki i redaktorki zina Girls to the Front, a to była Queer Antena, tęczowy głos w twoim domu. Do usłyszenia już za tydzień. Queer Antena. Tęczowy głos w twoim domu.